Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Będą dzisiaj książki dla czytelników w bardzo różnym wieku. Trochę dla młodzieży, trochę dla takich dzieci szkolnych młodszych, ale też dla całkiem malutkich. Będą też oczywiście akcenty świąteczne, no bo święta coraz bliżej i musimy się do nich przygotowywać, a takie przygotowania przy pomocy książek są najprzyjemniejsze. Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. Gościem Alfabetu jest Joanna Jagiełło. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o twoich nowostarych książkach, bo tak się złożyło, że piszesz teraz seriami często. Dlatego mówię nowostarych, no bo właśnie się ukazały kolejne tomy, rzeczy, które już czytelnicy trochę może nawet znają, a jeśli nie, to dzisiaj się dowiedzą.
Tak, no chociaż bym powiedziała, że Trop Sekret jest nowa, bo pierwszy tom też był w sierpniu, więc to też całkiem
świeża książka, całkiem świeża propozycja. Właśnie, Trop Sekret, tak się nazywa biuro śledcze, które zakładają dorośli ludzie, ale w ich pracę dwóch tatusiów, wmiesza się młodsze pokolenie. Dlaczego? Dlatego, że ci starsi sobie nie radzą, czy...
No trochę tak. Tatowie są trochę nieporadni. No to są takie postaci, niech sobie państwo wyobrażą byłego policjanta drogówki i byłego nauczyciela filozofii, których marzeniem życiowym zawsze było założenie biura detektywistycznego. Natomiast kiedy już udaje im się to marzenie spełnić, to oni tak troszeczkę osiadają na laurach, czekają, że przyjdą do nich jakieś wspaniałe, takie prawdziwe sprawy. A tymczasem na początku przychodzą do nich sprawy, śledztwa, które oni uważają za błahe. No takie jak na przykład podrzucenie myszek nauczycielce przyrody Walerii Wątrobie. No i oni tych spraw wcale nie chcą rozwiązywać, no a dzieci im tylko w to graj i włączają się w te śledztwa i okazują się oczywiście bardziej sprytne, inteligentne niż dorośli.
Wszystko to dzieje się w maleńkim miasteczku, które tak naprawdę nie istnieje, tylko ty je wymyśliłaś do tych książek.
Tak, naprawdę cudowne dla pisarza jest wymyślać miejsca. Wymyśliłam miasteczko, które ma miły tytuł Milutki i w którym jest wszystko chyba, czego byśmy oczekiwali od małego miasteczka, więc jest tam uroczy ryneczek z kolorowymi kamieniczkami, ale jest też las, jezioro, tereny narciarskie i nowe osiedle, na którym jest też nawet jakieś centrum handlowe i stacja PKP, więc właściwie to jest taki trochę świat w miniaturze, który cudnie było wymyślać, bo to jest wielka frajda.
Możemy zresztą na, jak to nazwać, na wewnętrznej stronie okładki, skrzydełku. Bo to nie jest wyklejka, tylko to jest właściwie okładka.
Jest skrzydełko.
Tak, ze skrzydełkiem. Pewnie. Możemy zobaczyć, jak to miasteczko wygląda, bo jest jego plan i rzeczywiście widać, że ono jest malutkie. Więc rzeczywiście w takim malutkim miasteczku pewnie za często do poważnych zbrodni i przestępstw nie dochodzi, ale tak jak w każdym miasteczku są różne incydenty, którymi się właśnie zajmują główni bohaterowie. My teraz główni bohaterowie, czyli ci młodzi, czyli dzieci. To jest Inka i Filip. W jakim oni są wieku mniej więcej?
Mniej więcej 11 lat, tak sobie je wyobrażam.
Już dosyć samodzielni.
To jest szkoła podstawowa. Tak. Już dzieci dosyć samodzielne, które też mogą same gdzieś iść. Oczywiście nie takie malutkie dzieci. No też trzeba pamiętać o tym, że oprócz tego, że to są zagadki kryminalne, bo w każdym tomie jest takich zagadek 5, to też jest powieść. W pierwszym tomie oni po prostu przyjeżdżają do Milutek. Też trochę muszą się w tej okolicy jakoś rozeznać, też trochę się znaleźć w tych Milutkach, które nie są Warszawą.
Bo oni są tam nowi. To jest też bardzo ważne, bo to no, w dzisiejszych czasach często się zdarza, że trzeba się przenieść, przeprowadzić albo z dużego do małego, albo z małego do dużego, albo w ogóle na wieś.
Coraz częściej.
To właśnie jest też trochę pokazujesz też trochę taką sytuację, jak sobie znaleźć dla siebie miejsce, jak poszukać nowych znajomych.
Trochę tak, bo to są też dzieciaki, które zanim ich tatowie nie spotkali się po latach na takim zjeździe absolwentów, no i nie postanowili spełnić tego swojego marzenia o założeniu biura detektywistycznego, to te dzieci właściwie się nie znały. No a tutaj one, ponieważ no, mieszkają teraz w jednej kamienicy, ich tatowie prowadzą to biuro, no to dzieci zaczynają się przyjaźnić, co jest dosyć oczywiste. Oni są bardzo różni, Inka i Filip. Filip chyba taki troszkę bardziej nieśmiały, Inka troszeczkę bardziej wygadana, wyszczekana, ale jakoś dobrze im razem. A jak zaczynają rozwiązywać te pierwsze zagadki, no to okazuje się, że oboje po prostu bardzo to lubią.
Lubią też rozwiązywać zagadki czytelnicy i dajesz im te szanse. Znaczy pod czasem są tam takie do czytelników wyraźne sygnały, zadania. Czasem są też wyszczególnione informacje, bo możemy się spodziewać, że nie każdy zna na przykład to specjalne słownictwo, które jest używane przez śledczych. I tutaj taką dawkę wiedzy też dzieciakom proponujesz.
Ja myślę, że to jest fajne i że to jest cenne. I już widziałam w praktyce, że to jakoś tam działa. No, oczywiście to nie jest jakieś bardzo skomplikowane słownictwo, no ale pojawiają się takie słowa jak choćby motyw, czy sposobność, czy alibi.
Tak tłumaczysz, co to jest motyw, ale przy okazji właśnie zadajesz pytanie, tak?
Tak,
to główne pytanie, które się zadaje w trakcie każdego śledztwa, czyli jaki kto mógł mieć motyw.
Na przykład.
Słowo motyw nie jest takim łatwym słowem dla powiedzmy tego 9-10-letniego czytelnika, więc dobrze jest dokładnie
To są takie ramki, weź udział w śledztwie, które z jednej strony są takie pomocne, no bo choćby wyjaśniają różne te terminy przydatne w pracy detektywa, prawdziwego detektywa, ale też trochę tak starałam się nakierować tok myślenia, troszeczkę uczyć takiej uważności, może spostrzegawczości, ale też zauważyłam, miałam niedawno warsztaty właśnie wokół dwóch tomów Biura Śledczego Trop Secret i przyszło dwoje dzieci, które przeczytały pierwszy tom. I ja razem z dziećmi rozwiązywałam jakąś zagadkę, a te dzieciaki wszystko od razu wiedziały, motyw, znaczy po prostu rzucały tymi terminami, a dzieci były takie w wieku 7-8 lat i pomyślałam sobie, kurczę, to jednak zadziałało, czegoś się też dowiedziały z tych książek i może to dobrze, bo myślę, że teraz wiele dzieciaków bardzo lubi takie książki detektywistyczne. Zresztą trudno się temu dziwić, bo przecież dorośli też lubią czytać kryminały. Jest w tym po pierwsze coś takiego ekscytującego, a po drugie my chyba lubimy gdzieś tam łamać sobie głowę. Ja na przykład jestem wielką fanką kryminałów, więc rozumiem też dzieci, które lubią rozwiązywać zagadki. I myślę, że to jest też dobrze troszeczkę w książce takiej pokazać takie rzeczy. Poza tym ja mam też nadzieję, że te zagadki same w sobie nie są infantylne, że nie są wcale takie proste, tam są i zmyłki, i wszystko to, co powinno być w prawdziwych śledztwach.
No i mało tego, w każdym z tych tomów jest kilka śledztw. To też jest taka nowość, bo przeważnie w tych różnych seriach kryminalnych, detektywistycznych dla dzieci, jeden tom, jedno śledztwo, jedno przestępstwo.
Pięć.
A tutaj już mamy właśnie pięć bardzo różnych historii w każdym tomie. I pierwszy tom nosi tytuł Inka i Filip wkraczają do akcji. I tak jak już mówiłyśmy, zaczynają swoją działalność, wprowadzają się do nowego domu, do nowego miejsca i zakładają to biuro. Natomiast drugi tom ma tytuł Inka i Filip i znikające bestsellery. I jesteśmy w dalszym ciągu w tym już dobrze nam znanym miasteczku, już znamy otoczenie, już znamy wielu bohaterów, ale pojawiają się nowe okoliczności i nowe historie do rozstrzygnięcia.
I też nowi bohaterowie ci dodatkowi.
Tak.
Tam też myślę, że warto wspomnieć o tym, że przed każdym śledztwem zresztą świetne ilustracje Tomka Kozłowskiego.
Że są takie
i szata
super,
graficzna
tak,
też Tomka Kozłowskiego. Więc bardzo jestem z tego zadowolona i zawsze będę Tomkowi dziękować, że tak tych moich ludzików powymyślał. Przed każdym śledztwem jest też takie jakby podsumowanie, kogo w tym śledztwie spotkamy. No są takie główki i to są oczywiście i szkolni koledzy Inki i Filipa, no ale też takie postaci w tym miasteczku, jak burmistrz, czy sprzedawczyni lizaków, czy właśnie ta wspomniana nauczycielka przyrody. No dobrze się bawiłam przy wymyślaniu tych postaci. Mam nadzieję, że czytelnicy też się będą dobrze bawić, ale też dzieci zwróciły mi uwagę na to, że one korzystają z tego jakby wykazu osób, myśląc, kto ewentualnie mógłby być odpowiedzialny za tę zbrodnię. Oczywiście to nie żadna zbrodnia, no wiadomo, że to jest książka dla dzieci, więc nie ma tam morderstwa.
Pewne zbrodnie nie wchodzą w grę, prawda?
Tak, no nie wchodzą w grę, no niestety.
To trzeba troszkę się przygotować, poczekać jeszcze parę lat i potem czytać takie poważne powieści kryminalne, które właśnie łykają wasi rodzice. A tak. Rodzice z kolei, mówię do starszych, do pokolenia rodziców i dziadków, zaglądnijcie do książek Joanny Jagiełło i sprawdźcie, co może tak wciągnąć dzieci, że zapominają o świecie dookoła, bo to rzeczywiście są takie lektury.
Tak
wciąga. Właśnie to, co mówimy, co jest takiego specjalnego w tych detektywistycznych książkach. Dlaczego je dzieci tak lubią? Bo wciągają.
Ale ja myślę, że mam nadzieję, przynajmniej tak chciałam. Właściwie to trochę wyszło przypadkiem, a potem to już chciałam, kiedy to zaczęło wychodzić, bo to trochę tak jak w kryminałach dla dorosłych. Jedną rzeczą jest zagadka. Właściwie są trzy rzeczy, bym powiedziała. Jedna rzecz to jest zagadka, która no, powinna być zmyślna, jakoś tak wymyślona, żeby trochę czytelnika wprowadzać w błąd, trochę dawać te błędne tropy, pozwalać mu myśleć i samemu zgadywać. Druga rzecz to są ci główni bohaterowie, którzy rozwiązują zagadki. Mówiliśmy, że są tatowie, że jest Inka i Filip. Ja bym jeszcze wspomniała o pani Mercedes. Zabawnej sąsiadce, trochę ekscentrycznej, z pochodzenia Hiszpance, która troszeczkę też nakierowuje te dzieciaki na właściwy trop, ale nigdy nie mówiąc im wprost, na przykład posługując się cytatami z czytanych przez siebie książek jej ulubionej pisarki właśnie powieści kryminalnych, która nazywa się Virginia Krew. I pisze różne powieści, które czyta ta pani Mercedes. No więc to są ci bohaterowie. Mam nadzieję, że oni są żywi i jakoś po prostu się z nimi zaprzyjaźnicie. A trzecia taka warstwa to jest też to, że trochę tak jak w kryminałach dla dorosłych jest gdzieś jakaś taka trochę warstwa społeczna.
Takie tło.
No więc są te, oczywiście te milutki, to jest jedno, ale też to, że te sprawy kryminalne i ci ludzie, którzy biorą w nich udział, no choćby nauczycielka przyrody, o której dowiadujemy się na początku, no że ona nie jest specjalnie miła, trochę dręczy dzieci, no niektóre mówi choćby, że to miś o małym rozumku, tak, i takie różne teksty. Znamy takich nauczycieli, niestety, ale później też się okazuje, że ona to robi z jakiegoś powodu, więc trochę też chciałam pokazać, że nawet ci źli, którzy źli, mówię właśnie źli trochę w cudzysłowie, że oni też czasami mieli jakieś czy trudne decyzje do podjęcia, czy może nie są całkiem szczęśliwi. No, mam nadzieję, że to też jest jakoś tak w tych książkach widoczne. W Trop Sekret i te dorosłe postaci są takie, że myślę, że i każdy dorosły się uśmiechnie. Też biuro śledcze Trop Sekret jest dostępne w formie audiobooków, już oba tomy, więc też polecam. Można słuchać, rozwiązywać zagadki.
Bardzo lubimy w Alfabecie słuchać książek w wersji audiobookowej, więc obiecuję słuchaczom, że na pewno jeszcze powrócimy do biura śledczego właśnie, czyli do słuchania fragmentu biura śledczego. tego biura, które
wspaniale
stworzyła.
Czytane przez Wojtka Chorążego.
To fantastyczny
Super,
głos.
Super, naprawdę.
To fantastyczny głos. Tego biura, które stworzyła Joanna Jagiełło, nasz dzisiejszy gość w Alfabecie. Bardzo ci dziękuję za
Ja też bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich z Krakowa.
Joanna Jagiełło i biuro śledcze Trop Sekret. Mam obydwa tomy dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać. Jak to zrobić? Może tak. alfabet@radiokraków.pl. Jeśli chcecie mieć książkę zatytułowaną Inka i Filip wkraczają do akcji, to proszę pisać w tytule akcja. A jeżeli chcecie mieć tom zatytułowany Inka i Filip i znikające bestsellery, to proszę pisać w tytule bestseller. Obydwie książki dla słuchaczy Alfabetu wydało wydawnictwo Słowne Młode. No to czekam teraz na maile, a już za chwilę kolejna rozmowa i również książka dla młodszych nastolatków. Zapiski szczęściarza. Taki tytuł ma najnowsza książka Rafała Witka. Książka, która została wydana w wydawnictwie Harper Kids. To jest seria. Seria Czytam, bo lubię. Od razu mogę powiedzieć, że tak, bohater ma 11 lat i mniej więcej właśnie o takich czytelnikach myślałam, kiedy czytałam tę bardzo ciekawą i też momentami zabawną, ale też i poważną opowieść, którą stworzył dla was Rafał Witek. I postanowiłam do niego zatelefonować, żeby się dowiedzieć, co dla niego najważniejsze jest w tej opowieści i komu ją dedykuje. Komu dedykuje książkę Zapiski szczęściarza.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
Wiem, że ten główny bohater w Łodzi, ja już to czuję, bardzo się spodoba czytelnikom, ale opowiedz nam trochę o nim. Jak skonstruowałeś tę postać? Czy takiego w Łodzi poznałeś, czy też go sobie złożyłeś z kilku postaci? Czy to jest taki typowy bohater dla dzisiejszych czasów?
To jest opowieść o szukaniu szczęścia. O szukaniu szczęścia przez chłopca, któremu wydaje się, że jest urodzonym pechowcem. I cała ta postać jest skonstruowana, oparta na takich przeciwieństwach, na balansowaniu między plusem a minusem, między dobrym a złym. Włodzia się bardzo miota w swoim życiu i w pewnym momencie znowu spotyka kogoś, kto pozwala mu pewne rzeczy zrozumieć, wyprostować i inaczej spojrzeć, bo najczęściej to jest tak, że my musimy po prostu inaczej spojrzeć na to, co nam się przydarza, żeby znaleźć w tym cel i sens. Natomiast ta opowieść jest bardzo barwna, bardzo przygodowa. Ja tam wplotłem i jakieś ormiańskie baśni, i relacje, i przyjaźnie, i przygody, i bójki, nawet kradzież w Żabce tam się pojawia. Bardzo zwariowałem, pisząc tą książkę cieszę się, że potrafię jeszcze w tym wieku tak zwariować.
A czy prawdą jest, że jest tam też odrobina magii?
Jest też odrobinka magii, ale znowu nie takiej, jaką znamy z Harry Pottera, tylko takiej magii, która rodzi się w naszych umysłach, w naszych sercach i która każdemu może się przytrafić.
Kiedy pisałeś tę opowieść o Włodziu, to pewnie trochę myślałeś o sobie w takim wieku, ale myślę, że też twoja pisarska intuicja biegła też do tych dzieci, które po tę książkę sięgną. Bo takich dzieci, które są niepewne siebie, które no właśnie same uważają, że tak to już jest w ich życiu i że mają zawsze pecha, jest przecież dookoła nas bardzo wiele. Dzieci, które się albo wstydzą, albo boją, albo wycofują, albo nie chcą brać udziału i my wtedy zawsze mówimy, no ale co ty przesadzasz, daj spokój, przecież wszystko będzie dobrze, a potem się okazuje, że wcale nie jest dobrze. Jak sobie wyobrażasz tego czytelnika twojej książki? Jaki on jest?
Myślę, że czytelnikiem czytelnikiem powinno być dziecko, które szuka czegoś, co jest przygodowe i wciągające. Natomiast nie odpowiedziałem ci na pytanie poprzednie o bohatera. Rzeczywiście ja obserwowałem takiego w Łodzi, który nawet miał na imię Włodzio, kiedy jeszcze mieszkałem na warszawskim Grochowie. Włodzio był bardzo charakterystyczny i bardzo dużo z tego prawdziwego Włodzia jest w tej mojej postaci, w tej książce. Ale nie wszystko, oczywiście nie wszystko, to nigdy nie jest tak, że to jest jeden do jeden. Natomiast jeśli chodzi o czytelników, to zachęcałbym dzieci 9+, dzieci, które po prostu lubią współczesną powieść przygodowo-obyczajową, powiedziałbym, bo tam jest i to, i to. Jest dużo uśmiechu, trochę też wzruszeń i myślę, że ta książka daje taką wiarę w to, że jakiekolwiek masz problemy, jakkolwiek cię tam w życiu wiedzie, to jest sposób, żeby było lepiej.
A ja mam dla słuchaczy egzemplarz tej opowieści. Zapiski szczęściarza Rafała Witka zilustrowała Ola Krzanowska, wydało wydawnictwo Harper Kids. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Zapiski szczęściarza. Obiecałam, że będą dzisiaj książki świąteczne, no i tutaj mam właśnie taką propozycję dla najmłodszych, tych naprawdę malutkich. Jeśli powiem Kicia, Kocia i Nunuś, to myślę, że od razu będzie reakcja w wielu domach. No tak, to właśnie tak roczek dwa, prawda? Raczej chyba nie starsze dzieci. Mamy tom najnowszy Anity Głowińskiej, Czekamy na święta i to jest ta seria książeczek twardych z otwieranymi okienkami. W tej książce mamy 24 otwierane okienka i oczekiwania na święta w domu Kici, Koci i Nunusia. Trochę też książka uczy cierpliwości, bo powinno się ją otwierać tak właśnie z upływem dni. Mam trochę wątpliwości, czy takie małe dzieci sobie radzą z cierpliwością, ale proszę próbować. Również cierpliwości wymaga chyba książka Anny Włodarkiewicz, Świąteczny kalendarz Gabrysi, bo to również jest kalendarz adwentowy. No ponieważ my już jesteśmy w połowie adwentu, to można przeskoczyć, przeczytać tych kilka rozdziałów szybciutko naraz, a potem sobie dawkować już te kolejne aż do Wigilii. My kilka tygodni temu słuchaliśmy fragmentu tej książki, w której główna bohaterka, Gabrysia, bardzo lubi przygotowania do świąt, ale no właśnie w tym roku jest trochę inaczej i rodzice dorośli są zajęci zupełnie czymś innym i mają głowy kompletnie gdzie indziej i nie bardzo te święta czuć w domu. Jak sobie Gabrysia z tym radzi, no to właśnie przeczytacie w książce Świąteczny kalendarz Gabrysi. Książka Anny Włodarkiewicz z ilustracjami Katarzyny Bukiert została wydana zarówno jako książka papierowa, jak i audiobook przez wydawnictwo BIS. Dzisiaj mam tę tradycyjną książkę do czytania. Proszę pisać. alfabet@radiokraków.pl w tytule Kalendarz Gabrysi. Z alfabetu coś do słuchania. Mam bardzo, bardzo piękną książkę, właśnie dla chyba wszystkich. To jest tak, są takie opowieści bez wieku. Myślę, że z przyjemnością słuchać ich będą malutkie dzieci i z przyjemnością czytać je będą dorośli ludzie. Książka nosi tytuł Zagadki babci. I to jest książka, która zawiera kilka tekstów różnych autorów, czyli każdy rozdział napisany jest przez innego autora, a wśród nich takie nazwiska. Roxana Jędrzejewska-Wróbel, Grzegorz Kazdepkę, Sylwia Hutnik, Tomasz Samoilik, Zofia Stanecka, Marcin Szczygielski, Ewa Winnicka. Oczywiście chodzi tutaj przede wszystkim o babcie. To one są najważniejsze. Książka opowiada o bardzo różnych babciach i o bardzo różnych rolach, jakie babcie mogą w rodzinie odgrywać. Ja dzisiaj wybrałam do słuchania fragment opowieści Tomasza Samoilika. Ta opowieść nosi tytuł Moja babcia jest wilkołakiem. Tutaj wszystko zaczyna się od problemu, jaki ma Ignacy, ponieważ mama musi iść do szpitala. Okazuje się, że jego rodzeństwo ma przyjść na świat, ale okazało się, że to nie jest takie proste i że mama w tym szpitalu będzie trochę dłużej, więc Ignacy zostaje wysłany przez rodziców do babci. No właśnie, do tej babci, która jest wilkołakiem. Książka jest również wydana w formie audiobooka i dzisiaj właśnie posłuchamy fragment w wykonaniu wspaniałej Anny Seniuk.
Babcia miała mały drewniany domek, ze wszystkich stron otoczony lasem. Obok domu stał podniszczony samochód terenowy, ten sam, którym babcia przyjeżdżała do nich na święta, wzbudzając niemałą sensację na ich osiedlu. Ignacy i tata wysiedli z samochodu, a wtedy drzwi domku otworzyły się ze skrzypieniem i stanęła w nich szczupła, wysoka postać babci. Ignacy, jak ty wyrosłeś? To na którym roku studiów już jesteś? Przywitała go, rozkładając ramiona do uścisku. Oj, babciu, przecież wiesz, że jestem jeszcze w podstawówce. Przytulił ją i poczuł niezwykłą mieszankę zapachów. Perfum, igieł sosny, grzybów i jeszcze czegoś, co mu się z niczym nie kojarzyło. Babcia uścisnęła go, wzięła od taty bagaże i szepnęła do niego: odezwij się, jak już będzie coś wiadomo. Tata uśmiechnął się blado, zmierzwił fryzurę Ignacego i poszedł z powrotem do samochodu. Chodź, Ignacy, mam nadzieję, że lubisz racuchy i Inkę, powiedziała babcia i wskazała na drzwi domku. Chłopiec obejrzał się na tatę, który miał już odjeżdżać, jednak nagle zatrzymał się i plasnął z rozmachem w czoło, wysiadł, otworzył bagażnik, wyjął coś i podbiegł z tym do Ignacego. To od mamy, miała ci to dać na naszej wycieczce, powiedział, podając mu mały, śliczny notes w brązowej okładce. Chciała, żebyś zaczął pisać pamiętnik w dniu, kiedy urodzi się twoja siostra, ale wyszło jak wyszło. Ignacy poszedł za babcią, ściskając notes. W drewnianym wnętrzu domu aż otworzył usta ze zdumienia. Ściany były obwieszone obrazkami z każdego możliwego zakątka świata. Na półkach i kredensach stały maski i bliżej niezidentyfikowane przedmioty przywiezione z różnych kontynentów. Ale nie to było najdziwniejsze. Praktycznie na każdym z tych obrazków znajdowały się wilki, a maski i trudne do określenia przedmioty miały też z grubsza kształt wilka albo chociaż wilczej głowy. Była tu także mała figurka przedstawiająca ni to człowieka, ni to wilka. Lubisz wilki, babciu? Zapytał, siadając przed talerzem pełnym racuchów. Lubię? Ja praktycznie sama jestem wilczycą, odpowiedziała i uśmiechnęła się do niego szeroko. Wtedy uznał to za żart. Zresztą w domu często słyszał, jak rodzice mówią, że babcia jest oryginalna, specyficzna, a czasem nawet dziwna. Jak zjesz, to w łazience znajdziesz świeży ręcznik, mydło i szampon. Przygotowałam ci posłanie na moim łóżku, powiedziała. A ty gdzie będziesz spała? Dziś chyba nie będę wcale spać. Muszę wyjść. Mam pilną sprawę. Machnęła ręką w nieokreślonym kierunku, pewnie pokazując, gdzie jest ta sprawa. Za oknem było zupełnie ciemno. Jaką sprawę mogła mieć babcia do załatwienia w lesie, w dodatku w nocy? Pomyślał Ignacy. Babcia tymczasem założyła lekką kurtkę, wsunęła nogi w gumowce, na głowę włożyła brązowy kapelusz, mrugnęła do niego i wyszła. Ignacy przeżył racucha, popił Inką, jeszcze raz przyjrzał się dokładnie wszystkim wilczym przedmiotom w chatce. I właśnie wtedy stało się coś, co zjeżyło mu włosy. Usłyszał wycie. To musiał być wilk. Był bardzo blisko, bo wycie było głośne. Po chwili do głosu dołączył drugi, trzeci, czwarty. Ignacemu wydawało się, że dobiegały z różnych kierunków. Podszedł do okna. Światło wewnątrz chatki sprawiało, że widział tylko swoje odbicie, więc zgasił i wyjrzał jeszcze raz. W blasku księżyca dostrzegł samochód babci i drogę prowadzącą przez las. A na tej drodze stała babcia i wyła jak wilk. A co gorsza, inne wilki jej odpowiadały. Rano Ignacy wmawiał sobie, że to był tylko sen. Miałem ciężki dzień. Zobaczyłem wilki na ścianach w domu. Nic dziwnego, że takie dziwne rzeczy mi się przyśniły, myślał. Zwłaszcza, że babcia zachowywała się normalnie. Przyszykowała mu śniadanie, wypytywała o szkołę, hobby i kolegów. Ignacy odzyskał dobry humor. Ale tylko do czasu, gdy babcia zapytała: cieszysz się, że masz młodszą siostrę? Wzruszył ramionami. Doskonale wiedział, że wszystko w życiu ich rodziny się zmieni, ale do tej pory pocieszał się, że przynajmniej te wakacje będą mieli wyjątkowe. A potem babcia jeszcze bardziej zepsuła mu humor, mówiąc: przepraszam, że cię wczoraj zostawiłam samego. Dziś ci to wynagrodzę. Pokażę ci coś niesamowitego w lesie. A więc to nie był sen. Naprawdę dzieje się tu coś dziwnego, pomyślał Ignacy. Spojrzał na babcię podejrzliwie. Babcia uśmiechnęła się i wskazała na drzwi. Chodź, powiedziała.
Moja babcia jest wilkołakiem. Taki tytuł dał swojej opowieści Tomasz Samoilik. Co tam dalej się wydarzyło? No, to musicie posłuchać dalej. Audiobook i książkę wydało wydawnictwo Frajda. Audiobook jest w sieci do ściągnięcia jako MP3. Do książki papierowej na pewno jeszcze będziemy wracać, bo piękne są te opowieści i przepięknie są też zilustrowane przez Oksanę Draczkowską. Zagadki babci wydawnictwa Frajda. To była ostatnia propozycja dzisiaj w alfabecie. Mam nadzieję, że teraz będziecie zaglądać do poczty i sprawdzać, czy się dzisiaj udało. Za chwilę powrócą wiadomości Radia Kraków, a i magazyn familijny. My razem z Grzegorzem Dąbkiem dziękujemy za uwagę. Życzę wam dobrej niedzieli. Usłyszymy się za tydzień. Barbara Gawryluk.